Dzień dobry, pan Dawid?
Pan Dawid, tak, dzień dobry.
To będzie dziwny film, czy raczej powinienem powiedzieć nietypowy, bo chciałem w nim zawrzeć i historię, która mi się przydarzyła, i naukowe spojrzenie na pewne aspekty związane z tą historią i jeszcze przestrogę. Więc żeby lepiej po tym filmie nawigować, filmie, który jak już wiem będzie bardzo długi, to po pierwsze na pasku na dole znajdziecie timestampy, rozdziały pooznaczane w odpowiedni sposób, czyli czy jest to historia, czy jest to aspekt naukowy, czy jest to aspekt przestrogi. To po pierwsze, a po drugie jeszcze po aranżacji się powinniście zorientować. Więc żeby nie przedłużać, zacznę od 7 maja, kiedy to odebrałem telefon od konsultanta z banku ING. Nie nagrałem samego początku rozmowy, ale zrobił to jeden z czytelników portalu Niebezpiecznik i możliwe, że nawet słyszeliście już tę rozmowę. Pytano go, podobnie jak i mnie, o podejrzaną transakcję, którą rzekomo wychwycił automat banku. Automat konsekwentnie i notorycznie nazywany robotem.
Czy mamy wykonywał przelot takie osoby jak Mateusz Burek?
Nie.
Dobrze, a czy pan potwierdza ten przelew?
Ale jaki przelew?
Do odbiorcy Mateusz Burek, wysyła się 500 zł.
Nie.
Dobrze, już to sobie fiksuję. A czy panu może jest znana ta osoba? Zna pan takiego jak Mateusz Burek?
Nie, a czemu miałbym znać?
Nie wiem, pytam się tylko, bo muszę to wszystko zapisać sobie. Dobrze, to przekazuję informację o sytuacji na pana koncie. Dostałem wiadomość o oszukających działaniach na koncie. Ta kwota, czyli 500 zł, więc została zablokowana pomiędzy bankiem a odbiorcą. A ten odbiorca, o którym już powiedziałem, jest zarejestrowany w systemie bezpieczeństwa naszego banku jako oszust i mamy już ponad 30 zgłoszeń dla tego pana tylko w tym tygodniu.
Tak na marginesie. W prawym górnym rogu ekranu wyjeżdża teraz karta, która może was przekierować na kanał Niebezpiecznika, a nawet konkretnie na ten film, z którego ja będę tutaj wycinał fragmenty rozmowy, te fragmenty, których ja nie nagrałem. Ludzie z Niebezpiecznika wyrazili na to zgodę, zresztą ludzie z Niebezpiecznika zaraz się i w moim materiale pojawią. Tyle tytułem wstępu, a teraz wracam do rozmowy, która miała praktycznie identyczny przebieg w moim wypadku, bo na przykład rozmówca był bardzo zatroskany o bezpieczeństwo moich pieniędzy w sieci, jak przystało na konsultanta banku i na przykład pytał, czy wiem, jak robić bezpiecznie zakupy przez internet.
A czy panu jest znany proces bezpiecznego zakupu w internecie? To już pan może podać, się znać.
No tak, nie? Oczywiście.
Dobrze, dobrze, że pan jest świadomy. Jeszcze mam pytanie, czy pan zawsze zabiera paragony po zakupach w sklepach?
No tak.
Dobrze, proszę nadal zawsze zabierać, tylko dlatego, że na nich są kody, które mogą wykorzystać oszuści. Jeszcze proszę z ostrożnością do sieci Wi-Fi w ogóle dostępnych miejscach, ponieważ to są też niebezpieczne takie... Można złapać ogólnie wirusa, nawet przez Wi-Fi, nawet nic nie robiąc, można już złapać Wi-Fi, dlatego że telefon podłączył do jakiegoś nie tego Wi-Fi i już wirus jest w telefonie.
Zostałem uspokojony, że przelew do owego podejrzanego osobnika, który w moim przypadku nazywał się Marek Kozak, został zablokowany, że nie byłem jedyną osobą, której dotyczy tego typu problem oraz mój interlokutor poprosił mnie o to, żebym zanotował jego imię, nazwisko, stanowisko, a także numer ID pracownika na wypadek rychłego, jak twierdził, kontaktu ze strony cyfrowej policji.
Nazywam się Dariusz Świętochowski. Powtórzę, że jestem specjalistą Departamentu Bezpieczeństwa i mój ID jako pracownika to jest 293.
Tak, 293.
35.
35, tak?
Tak, i 01.
01, tak?
W międzyczasie zostałem jeszcze zapytany o to, czy nie mam konta w innych bankach, na co stwierdziłem, że nie trzeba nikogo informować o zaistniałej sytuacji, że wszystkie oszczędności trzymam w ING i ostatecznie stanęło na tym, że najprawdopodobniej moje urządzenie mobilne zostało zainfekowane. Nie był mi w stanie wyjaśnić, jak do tego doszło, gdyż twierdziłem, że mam antywirusa, nie łączę się z otwartymi sieciami Wi-Fi itd. Niemniej ostatecznie doszło do tego, że przynajmniej powinniśmy smartfona przeskanować pod kątem obecności złośliwego oprogramowania, a zajmie się tym oczywiście zdalnie ktoś z działu technicznego banku.
Może mi powiedzieć pan, kiedy pan otwierał konto? Jeśli pan pod 2016, to pan musi mieć dodatkową aplikację. Ona jest zainstalowana przez nasz bank, nazywa się Quick Support, czyli szybka pomoc. To jest taka aplikacja akurat na takiej sytuacji. Mhm. Przez tą aplikację skanujemy telefon pod kątem wirusu, podłączy się pan do działu technicznego, cały czas dla pana będzie dostępny chat z działem technicznym, czyli z robotem. I kiedy pan otwierał konto, mogę się spytać?
Z numeru infolinii banku dzwonili do mnie oszuści, czy raczej podszywając się pod numer infolinii banku próbowali naciągnąć mnie z kamerzy. Jak się zorientowałem? Nie dlatego, że mój rozmówca miał wschodni akcent. W Polsce w call center pracują ludzie z Ukrainy, z Białorusi, którzy obsługują innych Ukraińców i Białorusinów, którzy pracując w naszym kraju bardzo często posiadają konta w tych bankach, a kiedy nie muszą dzwonić do takich osób, kontaktują się również z Polakami, więc to nie jest w żadnym wypadku wyznacznik taki, że jeżeli ktoś ma wschodni akcent, to na pewno jest oszustem. Nie. Nie czytałem też jakoś intensywnie na temat najnowszych trendów w oszustwach internetowych. Złodzieje wpadli na czymś dużo bardziej błahym i niepozornym, a mianowicie nigdy nie miałem, a więc nie mam też, konta w banku ING. Z jakiegoś powodu nie przerwałem rozmowy i pomyślałem, że może uda się zrobić coś dobrego, ciągnąc ją trochę dłużej. Szybko wymigałem się od połączenia z działem technicznym, wizją pilnej podróży samochodem do żony i małego dziecka, oraz poprosiłem o telefon za 1,5 godziny, gdy będę mógł bezpiecznie korzystać z telefonu. Oszust próbował za wszelką cenę utrzymać mnie na linii. Roztaczał wizję nieuniknionej utraty środków, gdybym się rozłączył i nie działał natychmiast, ale ja byłem nieubłagany, poprosiłem o telefon za 1,5 godziny. On obiecał oddzwonić, a ja w międzyczasie chciałem ten czas wykorzystać jak najlepiej tylko umiałem. To znaczy, może w jakiś sposób udałoby się zrobić coś dobrego przy tej okazji. Więc zadzwoniłem do mojej menadżerki, do Ewy, poprosiłem ją o to, żeby skontaktowała się z bankiem. Na wypadek, gdyby ktoś ze strony ING chciał przy tej okazji może spróbować namierzyć oszustów, cokolwiek. Ona odpowiedziała, okej, dobra, działamy. Sam bezskutecznie próbowałem zgłosić jakąś taką sensowną ścieżkę zgłoszenia takiej próby wyłudzenia odpowiednim służbom, nie wiem, policji czy komukolwiek. Tak jak mówiłem, no, było to bardzo trudne, do niczego nie doszedłem. Szybko też miałem informację zwrotną od Ewy. Dzwoniłem już do banku, wiedzą już o tych oszustach, ale niestety nic nie mogą z tym zrobić poza zgłoszeniem na policję, a to już zrobili. Bardzo szybko moje pomysły i zapał do działania gasły, ale ze świetną ideą wystrzeliła wtedy Ewa. Powinieneś zrobić live'a z tej rozmowy albo odezwać się do niebezpiecznika. Ja jej na to, że nie znam nikogo z niebezpiecznika, a ona odpowiedziała: napisz na Instastory, oznacz ich, to poznasz. To był bardzo dobry pomysł. Bardzo szybko zaczęły spływać informacje od Was, od moich obserwatorów na Instagramie z numerami telefonu do różnych ludzi z niebezpiecznika. Poprosiłem Ewę, żeby zadzwoniła na jeden z nich, żeby zlokalizować kogoś, kto mógłby mi udzielić jakichkolwiek informacji, i po jakichś 10 minutach dostałem już od niej informację zwrotną, w której był numer telefonu i informacja, że jak tam zadzwonię, to odbierze spoko ziomek, który jest już zorientowany w temacie i zajmuje się nim od jakiegoś czasu. I tak poznałem Piotra Koniecznego, założyciela niebezpiecznika, który przez kilka minut mówił mi, co może się dalej dziać, co mogę bezpiecznie zrobić, że nie będę bondem, który oszustów złapie. Po czym, gdy już miałem się rozłączyć, zapytałem, a może nie masz planów na weekend i chciałbyś nasłuchiwać tej rozmowy, mówić mi, co mogę zrobić, o co zapytać? I tu zaczyna się druga część tej historii, prawie 2-godzinna rozmowa z oszustami nadzorowana przez szefa niebezpiecznika, w czasie której staraliśmy się sprokurować wszystkie możliwe próby wyłudzenia fikcyjnych 37 tysięcy złotych z mojego nieistniejącego konta. Ten fragment mam już nagrany, z małymi problemami odnośnie kamery, która mnie nagrywała, ale poradziłem sobie z nimi w czasie trwania rozmowy i zanim pokażę, jak ta rozmowa przebiegała, te wszystkie ścieżki, te wszystkie próby wyłudzenia, trochę teorii, bo po wszystkim zacząłem się tak trochę w moim stylu zastanawiać, dlaczego ludzie się na to nabierają, co jest takiego w samej konstrukcji skamu, że czasami działa, że są ofiary, które tracą setki tysięcy złotych w ten sposób i jednocześnie co jest takiego w niektórych osobach, że to właśnie one, albo czy jest coś takiego w niektórych osobach, że to właśnie one są bardziej podatne na tego typu udane, koniec końców, wyłudzenia, oszustwa, malwersacje. I tutaj wchodzimy ze standardową, naukową narracją. Zapraszam. Zacznijmy może od tego, o czym tak naprawdę tutaj będę opowiadał. W 2018 roku w samych Stanach Zjednoczonych internetowe oszustwa spowodowały straty rzędu 2,7 miliarda dolarów. W latach 2015-16 był to najszybciej rosnący obszar działalności przestępczej w Wielkiej Brytanii. Temat jest więc dosyć poważny i dosyć pilny do przebadania, no i do nagłośnienia. Nie każdy, kto został oszukany w ten sam sposób. Niektórzy mogli kliknąć w link w mailu albo w SMS-ie, jeszcze inni mogli odebrać taki telefon, jak ja odebrałem. Ktoś mógł sam zadzwonić do oszustów, chcąc wyjaśnić, że nie zapłaci faktury za antywirusa, bo żadnego antywirusa nie zamawiał. Są tacy, którzy nabrali się na propozycję wypłaty pół bitcoina z ich nieistniejącego konta na jakiejś giełdzie kryptowalut i tak dalej, i tak dalej. Sam zresztą miałem też telefon jakieś 2-3 miesiące temu w sprawie tego bitcoina. Niemniej chcę tutaj powiedzieć, że oszustwo w internecie to jest bardzo szeroki worek pojęciowy i chcąc prześledzić badania naukowe dotyczące oszustw w internecie, można trafić na takie bardzo ogólne i takie bardzo szczegółowe, precyzyjne. Ja dzisiaj w tym segmencie będę opowiadał o takich, które przynajmniej w mojej ocenie można odnieść do takich prób malwersacji, jakie podjęto względem mnie. Bo idąc za taką encyklopedyczną definicją, czy poszukując odpowiedniego słowa na to, co się tutaj dzieje, to moglibyśmy użyć właśnie malwersacji. Czyli idąc za słownikiem języka polskiego, próby przywłaszczenia sobie powierzonego mienia. Oszust, jakby nie patrzeć, chciał uzyskać, co prawda za moją zgodą, ale jednak dostęp do moich pieniędzy, aby je sobie przywłaszczyć. 100 lat temu o takich oszustwach pisał niejaki Edward H. Smith, wyróżniając 6 kluczowych etapów udanej malwersacji, z takim kwiatkiem na przykład jak etap hurra, zakładający niewielki zysk oszukiwanego, który miał być zwielokrotniony po zwielokrotnieniu inwestycji. Oczywiście w dobie internetu, telefonów komórkowych, bardzo dużej globalizacji, jeżeli chodzi o komunikację, w zasadzie na całym świecie, te 6 punktów nie przekłada się na współczesne działania oszustów, którzy mogą mniej precyzyjnie działać, mniej personalizować próby wyłudzenia, sięgać do ogromnych liczb potencjalnych ofiar i uzyskiwać odpowiednie czy satysfakcjonujące ich efekty nawet przy niewielkim odsetku powodzeń. Z raportu FINRA, prywatnej organizacji związanej z regulacjami rynków finansowych, a w szczególności firm brokerskich, wynika, że dla powodzenia phishingu czy skamu telefonicznego kluczowe są 3 obszary czy 3 czynniki. Zbudowanie więzi z ofiarą, uwiarygodnienie się oszusta oraz granie na emocjach. Jeżeli widzieliście film na kanale Niebezpiecznika, to na pewno pamiętacie takie bardzo szybkie, niemal natychmiastowe działania oszusta właśnie w tych 3 obszarach. Na przykład z miejsca w zasadzie zdaje się on troszczyć o nasze bezpieczeństwo w sieci, czy bezpieczeństwo naszych finansów w sieci.
Czy panu jest znany proces bezpiecznego zakupu w internecie? To już pan może podać się znać.
No tak, nie? Oczywiście.
Dobrze, pan jest świadomy. Jeszcze mam pytanie, czy pan zawsze zabiera paragony po zakupach w sklepach?
No tak.
Dobrze, proszę nadal zawsze zabierać, tylko dlatego, że na nich są kody, które mogą wykorzystać oszuści. Jeszcze proszę z ostrożnością do sieci Wi-Fi w ogóle do dostępnych miejscach, ponieważ to są też niebezpieczne takie... Można złapać ogólnie wirusa, nawet przez Wi-Fi, nawet nic nie robiąc, można już złapać Wi-Fi, dlatego się telefon podłączył do jakiegoś nie tego Wi-Fi i już wirus jest w telefonie.
Podaję swoje imię, nazwisko, stanowisko, numer ID pracownika na wypadek rychłego kontaktu ze strony policji, która już została przez niego poinformowana o rzekomej próbie oszustwa.
Nazywam się Dariusz Świętochowski. Powtórzę, że jestem specjalistą Departamentu Bezpieczeństwa i mój ID jako pracownika to jest 293.
Tak, 293.
35.
35, tak?
Tak, i 01.
01, tak?
Tak.
Podszywa się pod numer infolinii banku, od czego w zasadzie powinienem zacząć, i wreszcie stwarza taką wizję niebezpieczeństwa, to znaczy ryzyka, że utracimy nasze oszczędności, pieniądze zgromadzone na bankowym koncie.
Dobrze. Czyli jeden oszust na imię Mateusz Górek myślę, że posiada pana dane, czyli pana, pana login, pana hasło, nie wiem co to jest, nie jest zapisane tego w systemie, ale tylko widzę, że pana urządzenie jest zawirusowane, jest zakażone, nie wiem jak aplikacja jest zakażona. Powiem panu tak, że 90% przypadków, że zakażona jest aplikacja naszego banku. Czy posiada pan w ogóle aplikację naszego banku?
W mojej dłuższej rozmowie, na kolejnych etapach, kiedy byli przynajmniej ich zdaniem już coraz bliżej wyłudzenia moich pieniędzy, cały czas uspokajano mnie, że takie są procedury w banku.
Robimy w taki sposób, ja teraz szybko panu poinformuję i już odłączę od pana i za 10 minut odzwonię. Muszę po prostu pod nagraniem poinformować pana, to jest moja praca, działam zgodnie z regulaminem banku.
Jasne, więc teraz... że mój rozmówca jest tutaj po to, żeby mi pomóc.
Już teraz jest samouczek jakiś.
Aha, czyli pan muszę po prostu to wszystko tak przyłączyć szybko.
Okej.
Okay. Tu ja jestem dlatego, żeby panu pomagać w tej aplikacji.
Dobrze, tylko...
W przypadku oszustw wykorzystujących drogę mailową będzie i podobnie, i trochę inaczej. To znaczy, mail będzie wysłany z adresu przypominającego rzeczywiste albo wiarygodnie brzmiącego. Wszędzie będzie pełno logotypów firmy, pod którą oszuści się podszywają i tak dalej, i tak dalej. Prawie zawsze jest jeszcze jeden czynnik, a mianowicie presja czasu. Pośpiech w trosce o, w tym wypadku, ochronę oszczędności, czy w innych wypadkach w pogoni za ofertą szybkiego wzbogacenia się sprawia, że stajemy się bardziej podatni na zostanie ofiarami i przy umiejętnym stworzeniu presji czasu rośnie odsetek udanych prób malwersacji, oszustw, skamu czy phishingu, jakbyśmy tego nie nazywali. Nie można też zapominać o potędze dowodu społecznego. Bardzo często, jeżeli nie wiemy, jaka ścieżka, jakie postępowanie będzie słuszne, zdecydujemy się pójść za większością, nie chcąc albo się izolować od reszty, albo angażować zbyt wielu sił intelektualnych do przeanalizowania problemu. Nawet wiedząc, że bardzo często większość potrafi się mylić. I tutaj też możemy doszukać się próby wykorzystania takiego dowodu społecznego przez oszustów, którzy, jeżeli zwrócicie na to uwagę, mówią, że taki podejrzany przelew, zablokowany przelew nie dotyczy tylko nas, czyli my nie jesteśmy wyjątkowi, ale tam 20 czy kilkudziesięciu innych osób. I w domyśle buduje to taką narrację, że tamte osoby są już bezpieczne albo zajęto się nimi w ten sam sposób i dzięki temu staną się bezpieczne, co może skutkować tym, że rzeczywiście nasze zaufanie w stosunku do złodzieja będzie rosło.
Dobrze, to przekazuję informację o sytuacji na pana koncie. Dostałem wiadomość o oszukańczych działaniach na koncie. Ta kwota, czyli 500 zł, została zablokowana pomiędzy bankiem a odbiorcą. A ten odbiorca, o którym już powiedziałem, jest zarejestrowany w systemie bezpieczeństwa naszego banku jako oszust i mamy już ponad 30 zgłoszeń do tego pana tylko w tym tygodniu.
Idąc dalej w naukowe analizy struktury tego typu oszustw, można jeszcze wskazać na bardzo znaczący element wzajemności w takiej komunikacji. Chodzi tutaj na przykład o dawanie małych gratisów, które, jak pokazują badania, sprawiają, że chcemy się odwdzięczyć tej drugiej osobie i albo w zamian za parasolkę kupić od niej garnki na raty z RRSO 300%, albo zainstalować aplikację, która przecież ma ochronić nasz smartfon. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję oszustwa, to w zasadzie tyle informacji znalazłem w literaturze naukowej, pomijając może jeszcze jedno, co warto przywołać, a mianowicie to, że rolę gra, na czym konsumujemy te potencjalnie łowiące nas treści. Jeżeli robimy to ze smartfona, to mamy większe ryzyko, że damy się nabrać. Dlaczego? Ano dlatego, że mają one mniejszy obszar roboczy. Łatwiej kliknąć w nieodpowiednie miejsce albo nie doczytać kluczowych informacji przez wzgląd na konieczność ciągłego przewijania i nawigacji po stronie, mailu czy aplikacji. Tak na marginesie, wszystkie te techniki konstrukcji skamu można przenieść na grunt takich zwykłych, legalnych transakcji kupna-sprzedaży. No ja nie będę ukrywał, że moja książka najlepiej sprzedaje się w dni, kiedy wydawnictwo organizuje darmową dostawę, a ja w komunikacji z potencjalnymi kupcami podkreślam, że ta oferta wzajemności, czyli mały gratis w zamian za większy zakup, jest czasowa, czyli stwarzam presję czasu. Różnica jest jednak taka, że kiedy kupuje się moją książkę, to się fizycznie i rzeczywiście dostaje moją książkę, która jest tak na marginesie bardzo dobrze oceniana przez większość czytelników. Tak, dowód społeczny. I to spostrzeżenie, mianowicie analogia pomiędzy konstrukcją skamu a takimi technikami wykorzystywanymi w marketingu, no nie jest tylko moim udziałem, bo zapytałem o to kogoś, kto jest bliżej zaznajomiony z praktyką. Mam na myśli praktykę oszustw sensie lepiej zna techniki stosowane przez oszustów.
Tak, wiesz co, no to jest mega podobne do takiego marketingu trochę,
tak.
Gdzie jak ktoś cię odpowiednio zmanipuluje, chyba jest bardzo znana postać Caldiniego, mhm. Który mówił o różnych zasadach wywierania wpływu na ludzi,
tak.
Jakieś tam ograniczenie czasowe, odwołanie do autorytetu.
Dokładnie, dowód społeczny.
Tak, w tej rozmowie było w zasadzie wszystko, nie? Bo jesteś, wszystko. Działasz pod presją czasu, jesteś straszony policją, czyli wiesz, jakby nie możesz, tak, się wycofać, bo masz takie myśli, a to może później będą mieli do mnie pretensje. No dwa, twoje wszystkie wartości typu jakaś tam kasa jest zagrożona, i trzy, jeszcze jest koleś, który robi z siebie idiotę i nie pozwala ci dojść do słowa, bo przecież kilka jakichś takich tematów, które ty zacząłeś, i zresztą ten nasz czytelnik i inne osoby, zadajesz jakieś pytanie, a on nie odpowiada na to pytanie, tylko przechodzi w jakieś tam inne miejsca, i jak ktoś nie ma odpowiednio dużo samozaparcia, no to on się podda, on nie będzie dopytywał, zarzuci, bo nie wiem, czy to jest taka jakaś, wiesz, trochę chyba wrodzona nieśmiałość, nie wiem, czy to jest kwestia naszej tylko kultury, sposobu wychowania, jest tak, że czasem jak czegoś nie rozumiesz, to nie powiesz, przepraszam, ale ja nie rozumiem, dlaczego mamy to tak zrobić, tylko przyjmujesz jakby z góry założoną tezę, że ma być tak, jak ktoś mówi, on się lepiej zna, głupio jest ci się przyznać może, że czegoś nie rozumiesz, zwłaszcza w tych aspektach technicznych, bo widzisz na jakiegoś niedouczonego idiotę, nie? I to jest, tu upatrywałbym też takiej części powodzenia tego całego skamu. Na szczęście to też się zmienia, nie? Bo mamy coraz więcej pyskatych i myślących osób, które walczą o swoje.
Tak na marginesie, po wszystkim poprosiłem Piotra o kilka wypowiedzi do tego filmu. Planowałem, że to będzie jakieś tam 10-15 minut rozmowy. Okazało się, że rozmawialiśmy prawie półtorej godziny i duże fragmenty tej rozmowy, bo nie mogę wszystkiego umieścić, znajdą się, czy w zasadzie już się znajdują, na moim drugim kanale, a także na Spotify czy wszystkich tych platformach podcastowych jako taki specjalny odcinek Przegadanej Godziny. Czyli jeżeli chcecie usłyszeć więcej w zasadzie informacji i historii bardzo ciekawych od Piotrka z Niebezpiecznika, to zapraszam. Natomiast wracając do meritum, czyli do naukowych badań nad oszustwami internetowymi, nad skamami, to wielu badaczy, w zasadzie powiedziałbym, że większość badaczy zwraca uwagę na to, że od samej konstrukcji skamu ważniejsze wydają się być cechy charakteru, cechy komunikacji po stronie oszusta, oszukiwanego i do tego jeszcze połączone z okolicznościami, w jakich dochodzi do tej komunikacji. I od razu zaznaczam, że nie wiemy tutaj wszystkiego, bo badania niemal w całości opierają się o punkt widzenia osób pokrzywdzonych lub potencjalnie pokrzywdzonych. No jakby nie patrzeć, trudno jest zrobić badania ankietowe na oszustach. Trzeba mieć też na baczeniu, że nie ma takiego jednego uniwersalnego profilu osoby potencjalnie pokrzywdzonej, chociaż z drugiej strony na przykład analizy amerykańskiej firmy Verizon wskazują, że jeżeli ktoś w przeszłości kliknął na link w mailu albo w SMS-ie w takiej próbie phishingowej, to jest większe prawdopodobieństwo, że zdarzy mu się to w przyszłości niż w grupie osób, które nie mają takiej historii. W badaniach ankietowych dotyczących mailowego phishingu najczęściej jako przyczynę powodzenia oszustwa wymienia się z jednej strony altruizm czy empatię, na przykład nad losem prześladowanego członka skorumpowanego rządu egzotycznego kraju, albo z drugiej strony narcyzm, pychę czy chciwość, na przykład na pieniądze nigeryjskiego księcia. Jest też cała masa cech charakteru, które są łączone z większą podatnością na skamy, na udane oszustwa. Częściej nabierają się bowiem na nie osoby impulsywne, skłonne do ryzyka, samotne, odizolowane i neurotyczne. Co ciekawe, nie zauważono związku z położeniem danej osoby na osi introwertyzmu-ekstrawertyzmu. Natomiast dużą rolę wydaje się tutaj grać także nastrój i stan psychiczny. I z jednej strony częściej ofiarami zostają osoby, które swój ogólny dobrostan psychiczny oceniają niżej, a z drugiej istnieją przesłanki świadczące o tym, że łatwiej nabrać kogoś, kto jest aktualnie w dobrym humorze. Podkreślę tutaj, że mówiąc o dobrostanie psychicznym, mam na myśli dłuższe perspektywy czasu, natomiast o nastroju krótsze. Myślę, że na miejscu jest tu analogia do pogody i klimatu. To, że ktoś ma dobry dzień, nie wyklucza, że w dłuższej perspektywie zmaga się z depresją, tak samo jak chłód w maju nie jest argumentem obalającym ocieplenie klimatu. Ale wracając do tematu. Dobry nastrój sprzyjający oszustom to było coś, co mnie tak zupełnie szczerze zaskoczyło. Nie tego się spodziewałem, postanowiłem więc się trochę więcej wczytać w badania, które są tutaj przywoływane, czy w analizy, które są tutaj przywoływane, i znalazłem dosyć ciekawe wyjaśnienie, dlaczego tak może być. Mianowicie, dobry nastrój sprawia, że na przekaz, jaki otrzymujemy, patrzymy raczej z góry w dół, czyli skupiamy się na tym, jak ktoś do nas mówi, bardziej niż na tym, co mówi. W złym nastroju trend jest odwrotny, z dołu w górę. To zaś pozwala potencjalnie wychwycić nieścisłości i podejrzane punkty w historii malowanej przez oszusta. Wydaje się to być spójne z takim na przykład odkryciem czy taką obserwacją, że namierzenie błędów gramatycznych czy ortograficznych w phishingowym mailu zmniejsza szanse na to, że komunikacja będzie kontynuowana, a więc na to, że oszust rzeczywiście nas oszuka, zdobędzie nasze pieniądze. Tego typu wyliczankę mógłbym jeszcze trochę kontynuować, wyróżniając na przykład kolejne cechy oszusta i ofiary, ale żeby nie przedłużać, chciałbym pochylić się jeszcze nad dwoma. Pierwszy czynnik nie jest wyszczególniony na tym schemacie, który teraz widzicie. Jest nim wiek. Myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że w moim wyobrażeniu taka osoba, która się łatwiej da nabrać na różnego rodzaju oszustwa phishingowe, na tego typu skamowe telefony, to osoba w wieku raczej starszym, może nawet podeszłym. I w moim wyobrażeniu to jest połączone z tym, że przeważającą część ofiar skamerów będą stanowiły właśnie osoby starsze. Dałem zresztą tego wyraz w momencie, kiedy już przyznałem się, że wiem, że jestem oszukiwany pod sam koniec rozmowy.
Wiem, macie wiarygodną historię, myślę, że też dobrze się tam bawicie, ale no nie pójdzie żadna transakcja, bo to jest najgorsze działanie. No, jesteście w moim pojęciowym worku na równi z ludźmi, którzy okradają starców na garnki, a nawet gorzej.
Zdaniem analiz jednak w przypadku tego typu ataków niekoniecznie jest to prawda. Z jednej strony owszem, z wiekiem spada szybkość przetwarzania informacji, osoby starsze częściej są samotne i z reguły bardziej ufne, ale też rzadziej korzystają z internetu i smartfonów, więc niekoniecznie to one są typową ofiarą, typowym celem takich oszustów. Drugą kwestią, którą chciałem poruszyć, to czas spędzony w internecie i takie umiejętności techniczne, umiejętności komputerowe. Bo z jednej strony są badania, które pokazują, że taką czujność czy odporność na tego typu oszustwa można u siebie wytrenować. Są badania, które pokazują, że zadziałać mogą takie podejścia wręcz absurdalne, na przykład oglądanie zdjęć dużych sum pieniędzy. Jest bowiem praca, która pokazuje, że osoby, którym takie fotografie pokazano, zwiększały swoją ostrożność i zmniejszały otwartość przy zawieraniu nowych znajomości czy przy kontaktach z nowo poznanymi osobami. Ale wracając do zdolności komputerowych. Jak widzieliście wcześniej, zaznajomienie z internetem, umiejętności techniczne, komputerowe są czynnikami, które wpływają na powodzenie skamu. Oczywiście im jesteśmy lepszymi, bardziej odpowiedzialnymi użytkownikami internetu, lepiej zaznajomionymi z technologią, tym trudniej jest nas oszukać, ale przestrzegam tutaj przed popadaniem w taką nadmierną pewność siebie, bowiem sam czas spędzony w internecie nie jest czynnikiem ochronnym. Co jest z jednej strony zrozumiałe, to, że będziemy spędzać dużo czasu na Quake'u, demotywatorach czy na Jomonsterze, nie sprawi, że staniemy się bardziej odpowiedzialnymi użytkownikami internetu, tak samo jak przesiadywanie z kawą w bibliotece bez czytania książek nie sprawi, że będziemy bardziej oczytani. Dążę tutaj do tego, że może to prokurować nieuzasadnioną pewność siebie, która to z kolei predysponuje właśnie do zostania oszukanym. I to jest moim zdaniem idealny moment, żeby zrobić taki insert o efekcie Krugera-Dunninga, który pasuje tutaj jak ulał. Ten efekt opisuje sytuację, w której osoby najmniej kompetentne najsilniej przeceniają swoje umiejętności, a te najbardziej kompetentne, mówiąc kompetentne, mam na myśli obiektywnie kompetentne, zdają się ich niedoceniać. Bardzo dawno temu sam zaobserwowałem ten efekt u swoich widzów. Poprosiłem was, czy poprosiłem ich, bo część z nich mogą ten kanał odsubskrybować, o to, żeby rozwiązali test matematyczny. Wziąłem 20 kilka zadań z Kangura matematycznego i prawie 2000 osób poświęciło swój cenny czas, żeby się nad tymi zadaniami pochylić. Po wszystkim uszeregowałem wyniki od najsłabszych do najlepszych, podzieliłem na decyle, czyli co 10% wyników i dla każdego decyla wyliczyłem średnią. Po teście każdy uczestnik odpowiadał jeszcze na jedno pytanie. Ile jego zdaniem uzyskał punktów i tak prezentowały się średnie zdobytych punktów i przewidywanych punktów. Książkowy przykład efektu Dunninga-Krugera. Z bezpieczeństwem w sieci jest dokładnie tak samo. To, że ktoś jest przekonany, że nigdy by się nie nabrał na taki skam, nie znaczy, że rzeczywiście by się nie nabrał, zwłaszcza przy sprzyjających okolicznościach i bardzo sprawnym oszuście. Warto po prostu śledzić różnego rodzaju strony internetowe, informacje z banków, czytać o intensyfikujących się atakach różnego typu i tak dalej. Czytać niebezpiecznik. A i tak w ogóle, jako ciekawostkę dodam, że w tym badaniu matematycznym poprosiłem także uczestników, żeby odpowiedzieli na kilka innych pytań, na przykład czy korzystają z portalu Wykop, czy nie, bo wtedy byłem aktywnym użytkownikiem na Wykopie. Jest ciekawa pewna zależność. Mianowicie dla wykopowiczów efekt Krugera-Dunninga był wyraźnie silniejszy. Lepiej widać to może na tym wykresie, to znaczy im wyższy jest słupek, tym bardziej rzeczywistość rozmijała się z wyobrażeniem i na Wykopie ona rozmija się bardziej niż w pozostałej części internetu. A wracając po raz kolejny do meritum, pamiętajmy, że pewność siebie może nas tak naprawdę zgubić. I w zasadzie to tyle teorii. Teorii, która nie odbiega bardzo, powiedziałbym, że prawie wcale od spostrzeżeń praktyka. Znów możecie posłuchać, co na ten temat miał do powiedzenia, kiedy z nim rozmawiałem, Piotrek z Niebezpiecznika.
Tak, tak. Nawet, wiesz, my używamy takiego sformułowania, że to nie do końca jest tak, że ktoś ciebie okrada, bo tak naprawdę to ty okradasz się sam, tylko podążasz za instrukcjami jakiejś osoby, której ufasz, wierzysz, dlatego że ona w sposób niemalże perfekcyjny imituje pracownika banku. Ona zna twoje dane, poprawne dane. Ona dzwoni z numeru telefonu, infolinii twojego banku. No więc wszystko wskazuje na to, że jest to prawidłowy kontakt od osoby, która współczuje ci, chce ci pomóc, chce pomóc ochronić twoje pieniądze, jeśli będziesz współpracował. No niestety jest to po prostu bardzo sprytny oszust, któremu jeśli zaufasz, no to właśnie okradniesz się sam. I moim zdaniem niektórych paraliżuje strach. Oni boją się, że stracą oszczędności swojego życia, chcą je ochronić. Tyle się przecież mówi o różnych atakach, hakerach, utratach środków, wielomilionowych stratach. Nikt nie chce, żeby go to spotkało. Innych gubi pośpiech, a może nawet trochę rutyna. Ja znam przypadki osób, które skontaktowały się z nami i mówiły mniej więcej coś takiego: słuchaj, ja was czytam od 2-3 lat, ja jestem świadomy tych wszystkich skamów i ja nigdy nie pomyślałem, że napiszę do was w charakterze ofiary. Ale to się zdarzyło. Dlaczego? Dlatego, że miałem bardzo zapracowany dzień, byłem pomiędzy jednym spotkaniem a drugim, zadzwonił ktoś do mnie, ja mu potwierdziłem dane, a dopiero później tak zacząłem myśleć, co ja zrobiłem. Od razu oczywiście złapałem za telefon, zadzwoniłem do banku, ale było już za późno, już część środków opuściła mój rachunek, niektóre transakcje dało się zablokować. Do nas zresztą, to też jest paradoksalne, piszą nawet ludzie, którzy pracują w bankowości. I pracownicy bankowości też, wierz mi, łapią się na te ataki. No, wcale nie jest tak, że jeśli ktoś robi w jakimś sektorze, pracuje właśnie w bankowości, czy nawet zajmuje się bezpieczeństwem, jest z definicji, można powiedzieć, niezniszczalny czy niepodatny na żadne oszustwa. Każdego, absolutnie każdego da się podejść, trzeba tylko znaleźć odpowiedni moment, odpowiedni pretekst do kontaktu, uderzyć w te czułe punkty, które każdy z nas ma, albo trafić w moment, kiedy będziemy przepracowani, zmęczeni, czy też właśnie w pośpiechu i nie przyłożymy tyle uwagi do sprawdzenia takich procedur, takich rzeczy, które zazwyczaj sprawdzamy, kiedy realizujemy na przykład jakąś transakcję w bankowości. Myślę, że ty i twoi widzowie też pewnie mieli coś takiego. Ja miałem, przyznaję się bez bicia, gdzie w jakiejś aplikacji wyskakuje mi okienko, ja odruchowo na nie klikam i za chwilę myślę, kurczę, ale co tam było napisane, tak? Bo ja odruchowo kliknąłem, zamknąłem jakiś baner, jakiś komunikat, ale po sekundzie się dopiero łapię, że w zasadzie potwierdziłem coś, czego nie przeczytałem do końca. I to jest ten moment, kiedy jeśli statystycznie wysyła się dużo na przykład fałszywych SMS-ów, robi się te skamy na masową skalę, no to w grupie 1000 osób znajdzie się jedna albo dwie, które można powiedzieć właśnie mają ten element, jestem w pośpiechu, jestem zmęczony, jestem przepracowany, nie do końca rozumiem technologię. No statystyka dużych liczb nam tutaj podpowie, że na 1000 wykonanych telefonów pewnie znajdzie się ktoś, kto da się nabrać. I na tym polega tak naprawdę sukces tych grup, że one zatrudniają bardzo dużo osób, robią bardzo masowe ataki, bo to za wiele ich nie kosztuje, wykonywanie połączenia telefonicznego czy wysyłanie maili, mówiąc o innych grupach, i prędzej czy później łapią kogoś, kto daje im dostęp do konta w banku. No a na koncie w banku to niektórzy już mają kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, więc trzaśnięcie jednej osoby, nawet po dwóch, trzech dniach pracy nad setkami innych, powoduje, że jednak te ataki są opłacalne. To daje im dostęp do konta w banku. No a na koncie w banku to niektórzy już mają kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, więc trzaśnięcie jednej osoby, nawet po dwóch, trzech dniach pracy nad setkami innych, powoduje, że jednak te ataki są opłacalne. Ja jeszcze pamiętam jedną bardzo ciekawą sytuację, która mi bardzo utkwiła w pamięci. To była osoba, która napisała nam, że została oszukana i wytłumaczyła to, że dała się podejść takimi słowami. Ja nie jestem głupia, ale właśnie niedawno urodziłam moje pierwsze dziecko. Nie śpię przez kilka nocy z rzędu. Karmiłam moją małą i dostałam SMS-a z informacją, że mam dług w wysokości 4 zł. Nie wiem dlaczego, ale doszłam do wniosku, że lepiej szybko się tym zająć, spłacić, bo później mogę tego nie pamiętać. Kliknęłam w linka, podałam moje dane, no i efekt był taki, że ta osoba została okradziona. Więc mieliśmy tutaj do czynienia z osobą, która normalnie sama o sobie mówi jako osoba inteligentna, jest świadoma pewnych zagrożeń, trzyma rękę na pulsie różnych ataków czy przekrętów, ale jednak była w tej sytuacji, kiedy miała kilka nieprzespanych nocy, małe dziecko, była właśnie w trakcie karmienia, no za dużo na głowie. I tutaj łatwo jest się po prostu potknąć. Ja bardzo źle wewnętrznie reaguję na osoby, które często widząc różne ostrzeżenia o atakach, czy widząc opisy, świadectwa różnych ofiar, mówią, no co za kretyn, jak on mógł się na to nabrać? No przecież tylko idioci się na to łapią. Nie, nie tylko idioci. Na to łapi się naprawdę każdy, pod warunkiem, że ten każdy akurat w momencie, kiedy ten atak jest wykonywany, ma właśnie gorszy dzień, jest bardziej zmęczony, jest
Pan Dawid?
Pan Dawid.
Pozdrawiam do pana.
Tak, tak.
Z tej strony Wiktor Grabowski. Czy możemy teraz kontynuować?
I jeszcze tylko ostatnia uwaga, bo od czasu do czasu starałem się zadać takie pytanie z czapy. To znaczy wykraczające poza scenariusz, względem którego funkcjonują zwykle oszuści, żeby zobaczyć, jak na takie pytania reagują. I nie zawsze to były takie łagodne i przyjazne reakcje, jak na przykład w tym wypadku, kiedy starałem się dociec, czy mogę w jakiś sposób zobaczyć próbę tego przelewu na 500 zł z mojego konta, choćby przez zalogowanie się do banku w internecie.
Ja już panu mówię, że ten przelew, ta próba przelewu została zablokowana robotem oddziału technicznego naszego banku. W jaki sposób pan chce to sprawdzić? Jeżeli pan potwierdza ten przelew, możemy zrealizować jego.
Znaczy nie, bo ja tego pana nie znam, o którym pan tam mówił, ale zastanawiam się, kiedy to się działo, bo może byłem zalogowany i coś się działo wtedy na moim koncie bankowym.
Trochę pasywnej agresji i wręcz namiastka szantażu, bym powiedział, prawda? A tutaj długa cisza na moje pytanie, czy jest jakikolwiek sposób, żeby sprawdzić, którędy, czy w jaki sposób moje urządzenie mogło zostać zainfekowane.
Chodzi mi po prostu o to, że ja chciałbym zweryfikować, jak to się mogło stać. A jeszcze jedno pytanie mam, bo w sumie nie zapytałem o to wcześniej. Pan mówił, że się będzie policja ze mną kontaktowała, tak?
Tak, tak.
Czyli rozumiem, że pan to już zgłosił na policję, ten problem?
Tak, tak.
Okej.
Okay. Było zgłoszone. dzisiaj albo jutro zadzwonię do pana policję. I proszę oczekiwać na kontakt.
I co ja mam im powiedzieć wtedy?
Proszę?
Jak ja mam z nimi rozmawiać? W sensie, jakie informacje są? Poza tym, że pan mi podał swoje numery pracownika, czy ja coś jeszcze muszę im przekazać?
Proszę podać moje dane. Ja panu nie podał swoich danych?
Tak, tylko ja się zastanawiam, czy jakieś jeszcze dane trzeba podać.
Nie, to już wszystko.
To już wszystko będzie. Okej.
Okay. Tak.
I dosłownie chwilę później bardzo zdawkowa informacja, co powinienem powiedzieć policji, kiedy już się ze mną skontaktuje. Te wszystkie cisze, te wszystkie zdawkowe, fragmentaryczne informacje są najprawdopodobniej dowodem na to, że złodzieje prowadzą te rozmowy z odgórnie napisanego scenariusza i nie zawsze wiedzą, co odpowiedzieć, kiedy się poza ten scenariusz wykracza, albo na ile improwizacji mogą sobie w takiej sytuacji pozwolić.
To jak się nazywa ta aplikacja do sprawdzenia telefonu?
Szybka pomoc.
Szybka pomoc.
Także muszę być tak. Tak.
To momencik, bo ja tutaj spróbuję obsługiwać telefon i żeby pana słyszeć, to wezmę pana na głośnik.
Tak, proszę przełączyć się, ja pomogę panu zainstalować tą aplikację.
Dobrze, i rozumiem, że wchodzę tak jak...
Jaki pan ma system na swoim urządzeniu? iOS lub Androida?
Androida, tak.
Androida, tak. W takim razie proszę otworzyć CarPlay. Bo to nie odszukaj i wpisać...
Bo to się nie robi przez aplikację banku, tak? Jakaś inna to jest aplikacja.
Nie.
Dobra, bo...
Nie, to... Sklep... Panu będę wszystko widoczny.
Dobrze, sklep Play. Już szukam.
Proszę otworzyć sklep Play.
Już momencik.
Nie odszukaj, pisać w języku angielskim.
Tak.
Quick Support.
Quick
to
Support.
To jest aplikacja szybkiej pomocy od naszego banku.
Quick Support.
Tak, mogę panu to przeliterować, jeżeli jest potrzeba.
Nie, powiedzmy, że w miarę jestem zaznajomiony z językiem angielskim. Tu mi wyskakuje TeamViewer Quick Support.
I przypominam, że cały czas na słuchawkach miałem tutaj Piotrka z Niebezpiecznika, który podpowiadał mi, w którym kierunku iść, jak daleko możemy się zapuścić, żeby zrobić to bezpiecznie i żeby pokazać wszystkie możliwe próby wyłudzenia pieniędzy. I teraz możecie, na przykład mając tę naukową wiedzę, którą opisywałem, spróbować namierzyć wszystkie techniki, jakie stosowali oszuści, żeby się uwiarygodnić, żeby po prostu ten skam zadziałał. Pierwsza próba, jaka została podjęta, to zainstalowanie na moim telefonie aplikacji Quick Support, a w zasadzie TeamViewer Quick Support. Być może znacie ten program, pozwala on zdalnie obsługiwać komputer lub w tym wypadku smartfona. Jednak tak długo, jak jedna ze stron nie poda drugiej swojego ID i hasła, jej posiadanie, w sensie zainstalowanie na urządzeniu, jest zupełnie bezpieczne. Dlatego ja tę aplikację instalowałem, bo za chwilę będziemy też przeskakiwać na inną aplikację, ale cały czas twierdziłem, że nie jestem w stanie nigdzie zobaczyć mojego numeru ID, żeby podać go oszustom, pomimo że go oczywiście widziałem.
Pisze zainstalowano.
Proszę otworzyć tą aplikację.
Otwieram. No, jest otwarta. Pojawiły się jakieś strzałki i przerywane linie między komputerami.
Proszę?
No, pojawiło się, jest TeamViewer Quick Support i widzę na ekranie telefon połączony jakąś strzałką z komputerem.
Taka niebieska aplikacja, tak. Szukamy w obie strony z nadpisem QS, tak?
Tak, to już jest, jak kliknąłem, żeby ją otworzyć. To mówię, co widzę na ekranie teraz.
Proszę otworzyć tą aplikację.
No i mówię, jest otwarta, jest napisane na górze TeamViewer Quick Support i... tutaj jest coś do kliknięcia. Akceptuję
tak.
EULA i DPA.
Tak, proszę kontynuować to.
Dobrze, zgadzam się i kontynuuję. A co tutaj akceptuję tak naprawdę?
Proszę?
O co chodzi z tym akceptowaniem tutaj, tych rzeczy? To są jakieś bankowe?
Tam jest wszystko widoczne, proszę.
Tak, tylko tutaj muszę coś zaakceptować, a nie chce mi się czytać całej polityki prywatności i chciałem po prostu wiedzieć, co akceptuję.
Tam... proszę zaczekać na linii. Ja przełączę pana na oddział techniczny naszego banku.
Dobrze, dobrze, ja poczekam. Ja poczekam.
Dobrze, dlatego że. Dobrze, dziękuję za rozmowę i proszę oczekiwać na linii.
Dobrze.
To było już drugie przełączenie w czasie tej rozmowy. Pierwszego nie nagrałem, to było w tym fragmencie wprowadzającym, którego jeszcze nie rejestrowałem. I wtedy miała miejsce taka dziwna sytuacja, to znaczy czekałem na włączenie się do rozmowy nowego konsultanta. Powiedziałem coś do mojej żony, a Monika na to, wiedząc, że nie mam konta w banku ING, to może powiedz, że to pomyłka. I wtedy włączył się konsultant, dosłownie sekundę później. Jak poinformował mnie Piotr, oni mnie cały czas słyszeli, pomimo że ja słyszeć ich nie miałem okazji i niewykluczone, że to natychmiastowe włączenie się konsultanta wówczas było spowodowane tym, żebym się z nikim nie skontaktował, bo to mogłoby zmniejszyć ich szanse powodzenia. To tak w ramach ciekawostki. Wracamy teraz do mojej rozmowy z oszustami. Przypominam, że tam cały czas jeszcze jest Piotrek z Niebezpiecznika, który przeszedł tak na marginesie dla bezpieczeństwa na komunikację pisemną, więc ja też pisałem tam co jakiś czas coś na klawiaturze. I po chwili dołączył do nas kolejny Piotr.
Dzień dobry, pan Dawid.
Pan Dawid, tak, dzień dobry.
Nazywam się Piotr Twardow i jestem specjalistą Departamentu Technicznego ING Banku Śląskiego. Informuję pana, że rozmowa jest nagrywana. Dostałem zgłoszenie od Departamentu Bezpieczeństwa, że teraz muszę prowadzić z panem roboty techniczne na pana urządzeniu. Tak. Więc poprosiłem powiedzieć, czy pan już ma otwarte aplikacje tego szybkiego pomocnika?
Quick Support, tak? O tej aplikacji mówimy cały czas.
Tak. TeamViewer.
Wróciłem więc do pytania, które pokonało poprzedniego rozmówcę.
Tak, czyli pan teraz zatwierdza te wszystkie ustawienia.
A na co ja się tutaj zgadzam? Bo na co ja tu się tutaj zgadzam? Bo tutaj jest jakaś polityka prywatności długa do przeczytania, ale mi się nie chce czytać, tylko chciałbym wiedzieć, na co się zgadzam teraz, jak to kliknę.
Czyli pan zgadza się na to, że system działu technicznego będą skanować pana urządzenia pod kątem wirusu i tak samo pan osobiście będą prowadzić to roboty techniczne z tym robotem działu technicznego. Ja tylko tu jestem z panem na linii, dlatego żeby pomagać panu.
Okej, dobra, to już moment. Już klikam. Zgadzam się, kontynuuj.
Tak, i za tym jak pan wszystko zatwierdzi, po środku albo na samej górze pulpitu panu będą widoczne takie ID pana, 9 lub 10 cyferek.
Przypominam tylko, że podanie numeru ID i później ewentualnie hasła oddawałoby kontrolę nad telefonem oszustom, więc trzymając się tego, co wymyślił Piotr, w sensie Piotr z Niebezpiecznika, cały czas uparcie twierdziłem, że nigdzie ten numer ID mi się nie wyświetla.
Teraz pan cofa do tylu. Mhm. I już muszę panu być widoczny, taki pana ID, 9 cyferek muszę być.
ID. Mam napis twoje ID, ale tu jest tylko myślnik.
Słucham, proszę powtórzyć.
Bo tutaj jest napis twoje ID, ale nie ma żadnych cyferek. Mam tylko jeden myślnik, tak jakby czegoś brakowało.
Czyli pan nie widzę teraz taki 9-10 cyferek, takich dużych może być pod tym twój ID i na dole.
Znaczy ja mam napis twoje ID, ale żadnych cyferek tutaj nie widzę. Jest po prostu myślnik, tak jakby one miały chyba być w tym miejscu, ale ich nie widzę.
Dobrze, to w tej chwili poprosiłem jeszcze raz powtórzyć pana, jakie pan ma urządzenie, pełną nazwę. Muszę teraz
OnePlus.
To wszystko sprawdzić przez system, jak... Słucham?
OnePlus.
Chwila. Czyli pan tam posiada system Androida chyba, tak?
Tak, tak.
Dobrze. Chwila. Teraz ja muszę to wszystko wyjaśnić, w jaki sposób możemy podłączyć pana urządzenie. Dobrze. Zrobimy w taki sposób. Teraz pan zamknie całkowicie tego szybkiego pomocnika i prosiłem powiedzieć na tym znaczku tego szybkiego pomocnika na rogu muszę być na dole lub na górze napis taki QS, czyli dwie literki muszę być.
Są, one są.
Pierwszą reakcją oszusta było upewnienie się, że mam zainstalowaną odpowiednią aplikację, a jak to zrobić? Najlepiej poprosić osobę, z którą się rozmawia, o opisanie, jak wygląda ikona tej aplikacji. Zresztą poproszono mnie o to nie ostatni raz. W międzyczasie Piotr z Niebezpiecznika wpadł na pomysł, że moglibyśmy stworzyć wirtualnego smartfona, wirtualną maszynę, na którą wpuścilibyśmy oszustów i zobaczylibyśmy, w które miejsca próbują się dostać. Potrzebowaliśmy czasu, ja spróbowałem zagrać na czas, spróbowałem kontynuować historię, którą wcześniej stworzyłem, czyli żona, małe dziecko, oszczędności tylko na tym jednym koncie. Powiedziałem, że muszę pilnie przy tym małym dziecku żonie pomóc. Chciałem też sprawdzić, czy taka historia wpłynie w jakiś sposób na zachowanie oszustów. To znaczy, czy dalej będą chcieli ogołocić mnie z tych wirtualnych wszystkich oszczędności, czy może zachowają się trochę bardziej po ludzku. No, spoiler, nie wpłynęło to na ich zachowanie. Wciąż byli gotowi zabrać mi wszystko, upewniając się, że dopóki tak się nie stanie, nikogo o naszej rozmowie nie poinformuję.
Kurczę, wie pan co, ja spróbuję może uruchomić telefon jeszcze raz i będę potrzebował też chwili. Czy możemy się zdzwonić, może pan do mnie zadzwonić za 10 minut, bo żona mnie prosi o pomoc teraz przy dziecku w jakiejś tam pilnej sprawie, woła mnie tutaj. Ja dosłownie 10 minut to ogarnę i zadzwonimy i proszę zadzwonić do mnie.
Musimy to jak najszybciej załatwić, ponieważ jakiś oszust ma do pana dostęp do, czyli do bankowości internetowej.
Ja rozumiem, tylko no trochę... Mamy małe dziecko w tym momencie w domu i trochę nam brakuje rąk do pracy, więc jeżeli może mi pan dać 10 minut, to proszę naprawdę za 10 minut, ja tu się pospieszę.
Zrobimy w taki sposób, ja teraz szybko panu poinformuję, już odłączę od pana i za 10 minut odzwonię. Muszę po prostu podnagrywane poinformować pana, to jest moja praca, działam zgodnie z regulaminem banku.
Jasne.
Więc teraz idą u pana roboty techniczne na urządzeniu mobilnym i tak samo na koncie bankowym, teraz wszystko to pilnuje dział techniczny.
Okay.
Czyli ten robot działu technicznego pilnuje pana konto, żeby nic nie znikło i tak samo, jeżeli ktoś inny będą logować się do pana bankowości internetowej, my zlepamy jego IP, czyli miejscowość i przekażemy tą informację do policji, żeby złapać tego oszusty.
Okej,
tak
bardzo
samo,
dobrze.
Tak pana poinformować, że to jest konfidencjonalna informacja, teraz to sprawę prowadzę ja jako specjalista Departamentu Technicznego razem z policją. Więc okay. Poprosiłbym do osób trzecich nie mówić żadnej informacji, dobrze?
Dobrze.
Żeby nic się nie znikło z pana konta i no, nie było wycieczki z danych jakichś.
Dobrze. Ja naprawdę, teraz muszę się rozłączyć.
Ja rozumiem pana, że pan ma dziecko, że pan muszę pomóc żonie. Nie ma sprawy, jestem człowiekiem, wszystko rozumiem. Więc teraz już odłączę od pana i odzwaniam za 10 minut dosłownie, dobrze?
10, nawet niech pan zadzwoni za 15, tak, żebym miał pewność, że się wyrobię, żebym znowu pana nie... Żebyśmy to załatwili
nie,
jak najszybciej.
Nie ma sprawy, dobra. 15 minut.
Dobra, dziękuję
no,
pięknie.
Do 15 minut i odzwaniam do pana.
Dobrze.
W takim razie dzięki
do widzenia.
I do usłyszenia.
Ostatecznie nie udało nam się szybko postawić maszyny wirtualnej, więc wróciliśmy do planu z nie wyświetla mi się ID.
Dzień dobry, jeszcze raz pan Dawid.
Tak,
to
pan Dawid.
Z tej strony odzwaniam do pana.
Jestem.
Czy pan już mogę kontynuować rozmowę?
Mogę już kontynuować rozmowę.
Że to powtarzam panu, że rozmowa jest nagrywana. W tej chwili już poprosiłem pana teraz o odłożyć tego szybkiego pomocnika. Spróbuj mu jeszcze raz nawiązać połączenia z pana urządzeniem. Mhm.
Ja uparcie co jakiś czas proponowałem, że możemy coś zrobić ewentualnie na aplikacji bankowej, jeżeli to będzie pomocne. Aplikacji, której tak naprawdę nie miałem nawet zainstalowanej, no bo po co, skoro nie mam konta w banku. Niemniej mój interlokutor pozostawiał wręcz głuchy na moje uporczywe prośby.
Kurczę.
A
może mi pan powie, co... Wie pan co, nie wiem, da radę zrobić tak, że pan mi będzie teraz ktoś, czy pan, czy ktoś inny z obsługi technicznej będzie mi mówił, co sprawdzić w tej aplikacji, nie wiem, bankowej może, albo w tej, której jesteśmy. Ja będę...
To zrobimy. Ja jestem specjalistą Departamentu Technicznego, teraz po prostu chciał jeszcze raz spróbować, jeżeli już nie uda się nam nawiązać połączenia z pana urządzeniem przy szybkiego pomocnika, to po prostu zainstalujmy panu tego starszej aplikacji AnyDesk.
Okay.
Może po prostu z pana urządzeniem nie działa ten szybki pomocnik, dlatego mamy dwie aplikacje.
Okay. Ta aplikacja również dałaby im kontrolę nad moim smartfonem. Pozbawieni ID w TeamViewerze, polecili mi ją pobrać. Ja przystałem na tę prośbę, ale nie będę ukrywał, że trochę złośliwie postanowiłem poprzedłużać, nie chcę użyć słowa znęcać się, ale tak, trochę poznęcać się nad złodziejami, nad oszustami i na przykład poprosić ich o przeliterowanie nazwy tej aplikacji, której niby to nie dosłyszałem. Jak się okazało, Piotr oszust bardzo się w to literowanie wkręcił.
Sklep Play i co wpisuje jeszcze? Jeszcze raz, bo tam w tle ktoś mówi.
AnyDesk. Jak pan słyszy, taki pan pisze. AnyDesk.
AnyDesk, tak?
Anny, czyli trzecia jest taka Y. Dobra,
Może mi pan przeliterować?
Tak, pierwsza A.
A, jak Adam.
Jako Anna. Jak Adam, Anna.
Dobra.
Druga N.
M. N jak Marek czy Natalia? Marek czy Natalia?
Jako Natalia.
Jako Natalia. Potem?
Dalej trzecia Y, czyli...
Czyli Y jak na przykład, nie wiem, jakieś zagraniczne imiona, nie wiem, Juri?
Tak.
Dobra, Anny?
Dalej D.
D.
Jako Darek.
D jak Darek. Wyskakuje mi chyba, że...
Dalej E.
Dobrze, E. Jak...
Dalej E. Jak Ewelina chyba.
Dobrze, Ewelina niech będzie.
Później S.
S.
S jako Sylwia.
Sylwia.
A jako Katarzyna.
I dobrze, jest. ND. Dobra, tam dalej jest też jakiś remote control.
Czerwony
rąb. Rąb ze strzałką.
Tak, doskonale.
Wciąż twierdziłem, że nie widzę ID. Instalowaliśmy dodatki, a w międzyczasie prowadziliśmy small talk na temat bezpieczeństwa internetu, mojego urządzenia i sensu istnienia dwóch aplikacji do zdalnego skanowania po stronie banku.
Chyba tak, teraz pan muszę zainstalować ten dodatek, okay. Nie wiem co pan jest za urządzenia, tak jakieś nowe urządzenia pan chyba ma, dlatego tak jest ciężko podłączyć pod system działu technicznego pana.
Okej, okay. Niby nowe urządzenia, wirusa złapało.
Czyli po prostu myślę, że pan złapał wirus od tego phishingu. Pan gdzieś otworzył jakiegoś takiego nieznanego linka i w taki sposób pan spokojnie mógł złapać wirusu. Tak zwany phishing teraz chodzi. Od hakerów musiał do pana przyjść taka wiadomość od banku, od naszego banku, że poprosiło pana nie otwierać w ogóle żadnych nieaktualnych linków.
Okay. No takie maile
na maila lub do Facebooka na przykład. No do pana przychodził, pan może gdzieś tak otworzył jakiegoś linka. Może zdarzyła się taka sytuacja i w taki sposób pan po prostu złapał wirusu na swoje urządzenie, które się nazywa tak Poligraf 1, jeżeli pan słychał.
Okej, okay. A często to się zdarza? Bo nie wiem, pan... To...
Chyba ostatnie pół roku bardzo często we wszystkich bankach, dlatego że razem że z wszystkim Departamentem Bezpieczeństwa prowadzili te dwie aplikacje, dlatego żeby walczyć z tym phishingiem.
Okej. Okay.
Streszczając kolejne minuty, próbowaliśmy absolutnie wszystkiego, żeby ta aplikacja zaczęła działać. Przełączaliśmy się na Wi-Fi, sprawdzaliśmy zasięg sieci, otwieraliśmy i zamykaliśmy aplikację, a nawet po raz kolejny opisywałem, jak wygląda ikona, którą widzę. Wszystko na marne.
A niech mi pan powie, czy jest jakaś szansa, żeby, nie wiem, pieniądze na koncie przez aplikację teraz zabezpieczyć, bo no ja mogę, nie wiem, panu nawet czytać wszystko to, co się dzieje na ekranie i w ten sposób może spróbujemy coś zadziałać, żeby tam nie było jakichś dalszych dziwnych aktywności na koncie.
Teraz zrobimy w taki sposób. Najpierw jeśli ja teraz spróbujmy, chyba pan da mi jakieś 5 minut, spróbujmy, jeżeli nie, to już pana przyłączę do specjalisty Departamentu Bezpieczeństwa, on mógł przeprowadzić tą sprawę. Więc ja tylko prowadzę tą sprawę, kiedy idzie robota techniczna, czyli przez tego robotu działu technicznego.
I w końcu mój rozmówca dał za wygraną, ale rozmowa się nie skończyła, bo zostałem przyłączony do kolejnego eksperta, któremu maszyna losująca wybrała tego dnia imię Sebastian.
Dzień dobry, pan Dawid.
Tak, pan Dawid, słucham.
Mam na imię Sebastian Staszkiewicz, jestem specjalistą Departamentu Bezpieczeństwa NG Banku Śląskiego. Mhm. W tej chwili zgłosił Departament Techniczny, że coś się panu nie udaje połączyć z systemem bankowym i anulować tą transakcję, którą pan nie potwierdził, zgadza się?
Zgadza się. Znaczy pan tutaj, dobra. Nie wiem, któryś z panów, z którym wcześniej rozmawiałem, mówił, że ta transakcja jest zablokowana, tak? Ona jest cały czas zablokowana.
Dokładnie. Cały czas jest zablokowana pomiędzy bankiem a AdWordsem i musimy ją odwołać po prostu, ponieważ... żeby pan normalnie nie stracił swoje środki, musimy ją odwołać, ponieważ no, do końca dnia to maks ona będzie zablokowana. Więc jeżeli w dniu dzisiejszym nie zdążymy zablokować, no to musimy zaprosić... Dobra, w tym momencie... Prosimy powiedzieć, jaki pan posiada pomocnik, niebieski lub czerwony?
Jeszcze raz?
Tak, dobrze słyszeliście. Nowy ekspert, stare metody. Nawet opisywanie ikony aplikacji. Kiedy to nie działało po raz kolejny, oszuści dali za wygraną w tej metodzie wyłudzenia. Zaraz zaczną się kolejne próby. Niemniej, co by się stało, gdybym podał ID i podał wszystkie informacje, o które prosili? Posłuchajcie eksperta.
Najprościej to chyba można wytłumaczyć jako przekazanie swojego odblokowanego telefonu z ręki do ręki oszustowi. I on wtedy ma twoją słuchawkę. Może na niej smyrać wszystko, co mu przyjdzie do głowy, ale przede wszystkim on widzi wszystkie potwierdzenia, komunikaty, powiadomienia, które spływają na twój telefon. Czy to są SMS-y, czy właśnie powiadomienia z aplikacji mobilnej twojego banku. I tutaj cały trik polega na tym, że instalując aplikację TeamViewer Quick Support albo AnyDesk, dajesz oczy przestępcy skierowane na ekran twojego telefonu. I w trakcie tego oszustwa, kiedy dochodzi do tego kulminacyjnego punktu, gdzie złodziej stara się przekonać ciebie, żebyś wykonał jakiś przelew, żebyś coś zrobił, ty to wykonujesz, jesteś oczywiście uspokajany, że to jest tylko testowy przelew, musimy coś sprawdzić, no to po wykonaniu tego przelewu nie będzie tego, co złodziej ci obiecał, że ta transakcja zaraz zostanie anulowana. Bo do tej transakcji, jeśli ją wykonujesz, przyjdzie oczywiście powiadomienie z banku, czy ją autoryzujesz. I oni wtedy widzą ten kod, biorą ten kod i bach, bach, szybciutko go wpisują. W tym momencie tak naprawdę są w stanie potwierdzić ten testowy, jak ci się wydawało, przelew, który robiłeś na inny rachunek i wychodzą z kasą. Czyli w dużym uproszczeniu instalacja TeamViewera to jest zgoda na to, żeby ktoś inny miał w ręku twój smartfon i czytał wszystkie komunikaty, w tym wszystkie kody, które służą do potwierdzania transakcji. Złodzieje, oszuści zapoznają się z tymi kodami i są w stanie te kody wprowadzić, bądź też kliknąć na odpowiedni przycisk w aplikacji i zautoryzować operację, którą ty wykonujesz na swoim rachunku, ale wydaje ci się, że ta operacja za chwilę zostanie odwołana, przecież to jest testowa operacja wykonywana razem z pracownikiem banku.
Przypominam po raz kolejny, że więcej tej rozmowy już teraz jest na moim drugim kanale i gdzieś, gdzie możecie posłuchać podcastów. Natomiast co się działo dalej? W momencie, kiedy upadły marzenia o przejęciu kontroli nad moim telefonem, wdrożyli drugi plan oszuści. Jaki to plan? Plan, który zaczyna się od zapytania, przypominam, od strony rzekomego pracownika banku. Ile ja mam w ogóle pieniędzy na koncie?
Dobra. W takim razie prosimy pana przejść do aplikacji naszego banku i sprawdzić, jaką kwotę musimy ubezpieczyć, dlatego że dokąd jesteśmy na linii, bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za pana środki, żeby żadna kwota, dokąd jesteśmy, nie wyszła z pana konta. Prosimy powiedzieć, jaką kwota jest rejestrowana.
W sensie, ile mam pieniędzy na koncie, to jest pytanie, tak?
Dokładnie. Musimy jak najbardziej ubezpieczyć te pieniądze, żeby żadna kwota nie wyszła. Dlatego, że dokąd jesteśmy na linii, bank ponosi całkowitą odpowiedzialność, jaką mam cieszę.
Dobra, bo pan widział tylko, państwo widzieliście tylko ten przelew na 500 zł, tak, zablokowany. Nie widzicie, ile ja mam na koncie. 37 tysięcy złotych.
Tak, jeszcze raz proszę pana.
37 tysięcy 11 zł i 6 groszy.
Dobra, 37 tysięcy 11 zł i 7 groszy, proszę pana.
6 groszy, 6, 0,6.
6 groszy, dobra. W takim razie dana kwota, dokąd jesteśmy na linii, jeżeli coś się stanie, w takim razie dokąd jesteśmy na linii, bank ponosi całkowitą odpowiedzialność i także zwróci panu pieniądze, jeżeli coś się stanie. Okay. W tym momencie.
A ponieważ razem z Piotrem wymyśliliśmy kwotę, która najwyraźniej na ich standardy była niemała, to tempo rozmowy znacznie przyspieszyło, aż mam wrażenie, się trochę Sebastian zasapał.
Żeby to było ubezpieczone, to musi być u was w banku. Nie mogę na przykład do innego banku na konto, nie wiem, żony przelać. To musi być za was.
W tej chwili niestety nie, żeby ten wirus nie przyszedł do innego, jakiegokolwiek innego banku.
Okej, okay, żeby tam z tym przelewem wirus nie poszedł. Dobra.
Dokładnie, w tym momencie ja teraz...
Tak, dobrze słyszeliście. Wirus z mojego telefonu może przejść pomiędzy bankami razem z przelewem. Też jestem w szoku.
Dokładnie, w tym momencie ja teraz się dopytam u specjalisty starszego odnośnie tego nowego konta. Czy możemy w tej chwili go wygenerować? Jeżeli możemy, no to pan po prostu, jak panu będzie wygodnie, lub pan zrobi normalny przelew, lub pan zapłaci pieniądze i...
Dobra, czyli rozumiem.
W tym momencie proszę...
Ja mam jeszcze pytanie, bo tutaj... Tak. Czyli nie robić żadnych innych przelewów teraz z tego, tylko całość na to konto, momencie, bo jest ryzyko, że ten wirus pójdzie razem z przelewem, tak?
Dokładnie, dokładnie, żeby do jakiegokolwiek banku nie poszedł ten wirus. W tym momencie prosimy pana oczekiwać około 5-10 sekund, ja się dopytam, czy możemy panu wygenerować nowe konto i...
Dobrze, dobrze, ja poczekam. Ja poczekam.
5-10 sekund. Jak dostanie informację, od razu do pana przekazuję. Dziękuję.
Teraz odtworzę fragment, którego trochę nie rozumiem, pomimo że słuchałem go co najmniej 5 razy, bo cały czas mam wrażenie, że oszust chciał zaproponować rozwiązanie, które polega na tym, że mam wypłacić te pieniądze z bankomatu i chyba je przechować w domu. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jak rozumiecie ten fragment rozmowy. Ja bardzo chętnie się dowiem.
Dobra, w tym momencie dostałem informację, że najlepiej było jak najszybciej uzyskać te pieniądze z pana konta i już od razu przekierujemy pana konto do specjaliści i cyberpolicji, żeby się rozebrali z tym panem Kozakiem odnośnie tej transakcji. Dobra, w tym momencie prosimy powiedzieć, jak panu uda się panu uzyskać te pieniądze z bankomatu, lub panu będzie lepiej w stosunku do naszego banku bezpośrednio zwracać te pytania.
Czyli albo robimy wypłatę z bankomatu tych pieniędzy i gdzieś przekazujemy?
No, najlepiej, tak jest. Najlepiej by było z bankomatu, żeby to wszystko jak najszybciej załatwić, ponieważ...
A przelew nie będzie szybszy?
Chodzi o to, że dany przelew może być zamrożony. Nie wiem, po prostu boję się, żeby pan w ogóle nie stracił swoje środki z tym przelewem.
Ale pan przed chwilą mówił, że one będą ubezpieczone w jakiś sposób, jeżeli będę robił przelew.
Będą ubezpieczone, proszę pana, w tej chwili, gdzie oni będą na zabezpieczonym koncie. A w trakcie tego przelewu nie wiem, czy pan nie zostaną zamrożone i razem z tym kontem pana nie pójdę do cyberpolicji po prostu do wyjaśnienia tej sytuacji. O to chodzi.
Czyli pan sugeruje, żeby wypłacić te pieniądze teraz z bankomatu i komuś przekazać?
W tej chwili pan przekazuje na swoje nowe konto. Ja teraz dowiem się, jak możemy wygenerować panu nowe konto. W tej chwili prosimy powiedzieć, ile czasu pan potrzebuje, żeby uzyskać pieniądze z bankomatu.
No z bankomatu to musiałbym, bo tak jak mówiłem, mieszkam pod miastem, musiałbym pojechać gdzieś, nie wiem, no z godzinę.
Bo to
jest kilka przelewów, bo przecież są limity wypłaty jednorazowej, no to jest jednak trochę pieniędzy, tam tych przelewów trzeba będzie kilkanaście zrobić.
No możemy, na przykład, jeżeli panu się uda zmienić limity do transakcji do na przykład 30 tysięcy, to w takim razie możemy spróbować z tym przelewem po prostu, dlatego żeby nie martwić się całą godzinę na tego bankomatu.
Czyli idziemy w przelew, tak?
Dobra, to
róbmy ten przelew.
Dobra, w tym momencie prosimy pana zmienić te limity do transakcji.
Przez moment zanosiło się, że dostanę nowe konto, darmowe, jak się dowiedziałem. Wszystko, co musiało się wydarzyć, żebym dostał do niego dostęp, to najpierw przelanie na nie wszystkich pieniędzy, a potem automat miał mi numer tego konta odczytać. To logiczne, prawda, że nie? No niemniej jednak nie udało się. No bank nie mógł mi założyć nowego konta i już, tak po prostu czasem bywa. A tak naprawdę oszuści nie byli w stanie najprawdopodobniej znaleźć żadnego słupa, na którego konto mogły trafić pieniądze celem ich późniejszego ukrywania, przekazywania dalej i tak dalej. Więc ruszył kolejny scenariusz wyłudzenia, scenariusz blokowania karty płatniczej.
Dobra, w tym momencie dostałem informację odnośnie tego nowego konta. Niestety przelewem się nie uda się zrobić tą transakcję jednak, dlatego że nie ma możliwości na wejście do tego nowego konta. W tym momencie prosimy pana podać całkowity numer karty płatniczej, która będzie zablokowana w tej chwili do sprawdzenia informacji. Prosimy powiedzieć 4 bloki po 4 cyferki, muszą być całkiem 16 cyfr, proszę pana.
Mhm. Moment.
Czyli nie kartę kredytową, a kartę zwykłą, bo musimy w tej chwili zablokować ją.
O, bo pan jak... Dobra, bo ja muszę poszukać. Teraz sięgnę do portfela. A to nie jest tak, że ta karta jest zablokowana, jak pan mówił, że będzie blokowana?
Jeśli nie jest zablokowana, muszę teraz ją weryfikować razem z panem i już zatem ta karta zostanie zablokowana i także karta kredytowa, proszę pana.
Wie pan co, portfel zostawiłem w samochodzie, niech mi pan da minutę, to skoczę do garażu. Już.
Dobra, oczekuję z panem na linii. Dziękuję.
Nie musiałem oczywiście iść do samochodu, potrzebowaliśmy z Piotrem czasu, żeby on mógł wygenerować szybko wirtualną kartę. numerów w rzeczywistości nigdy bym przez telefon nie dyktował. Niemniej tutaj ten numer karty podyktowałem, podałem datę ważności karty, ale nawet w przypadku tego wirtualnego i nieistniejącego środka płatniczego wyraziłem swoje obawy co do bezpieczeństwa scenariusza dyktowania kodu CVV, który znajduje się na odwrocie karty.
Dobra, dobra. I proszę pana, na obrocie karty musi być kod banku, który panu wydał tą kartę. Prosiłbym te trzy cyferki.
Cztery cyferki, tak?
Musi być, proszę pana, trzy cyferki jako kod banku, który panu wydał tą kartę płatniczą. Z tyłu, na obrocie karty, proszę pani, musi być.
Na obrocie karty. To jest ten CVV, tak?
Dokładnie.
A to trzeba podawać telefonicznie, bo to zawsze im mówili, żeby tego nie podawać przez telefon. Że to jest niepotrzebne.
W tym momencie, dokąd anulujemy tą kartę i blokujemy ją, bo może pan podawać i zatem jeszcze będę potrzebny nieaktualny PIN do pana karty i już w tym momencie ja będę przyłączył pana na robotę technicznego, dlatego że PIN własny to jest informacja konfidencjalna i pan do mnie nie może mówić po prostu.
Ostatecznie kod podałem, a chwilę później miałem okazję doświadczyć spotkania z robotem technicznym banku. Wszystko dlatego, że pracownik nie mógł znać tych wszystkich danych i jednocześnie mojego PIN-u do karty, więc powiedział, że połączy mnie teraz z robotem, któremu mam powiedzieć, i tutaj cytat, proszę o zablokowanie mojej nieaktualnej karty, a następnie podyktować czterocyfrowy PIN do tej karty, po to, żeby ten robot mógł zdekodować mój głos i w ten sposób tę kartę zablokować. To było tak dużo informacji, że to mnie przerosło i musieliśmy zrobić powtórkę, bo na początku coś było nie tak. Niemniej ostatecznie jak najbardziej ten scenariusz przeszedł. Co się wtedy działo? Złodzieje oczywiście tego PIN-u nasłuchiwali i próbowali podłączyć moją kartę do swojego Google Paya albo Apple Paya, bo w tych aplikacjach bardzo często dużo łatwiej jest bez konieczności autoryzacji pieniądze obracać, płacić nimi i tak dalej, i tak dalej. Coś poszło jednak nie tak, więc poproszono mnie o zmianę limitów. Ja z kolei poddałem pod rozwagę pomysł, że może to jest taka niezwykła transakcja, która wykracza poza moje normalne zachowania i trzeba będzie ją zaakceptować z konsultantem banku, co doprowadziło do swoistego konfliktu interesów.
Dobra, no to takie będzie do pana, może dzwonił ten konsultant banku.
Tak, tylko ja teraz z panem rozmawiam, więc mam zajętą linię, więc ja się z nim nie porozumiem. Może państwo jakoś tam wewnętrznie.
Jeśli nie dostałem informacji odnośnie tego przeniesienia środków, więc oczekujemy jakieś 5-10 minut.
Dobrze. To czekamy na linii, czy pan oddzwoni do mnie za 5-10 minut?
Jestem cały, nie, proszę pana, to mniej czasu, wyjdzie 5-10 minut, to dużo panu powiedziałem. 2-3 minutki max i jesteśmy cały czas z panem na linii, właśnie dlatego, że dokąd jesteśmy na linii, bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za pana środki i już teraz widzę w systemie, że otrzymałem poprawne ubezpieczenie na pana nowe konto i w tej chwili prosiłbym oczekiwać do nowych instrukcji, które mam dostania
właśnie
tego przeniesienia. Ja do pana od razu mówię, 1-2 minutki tylko.
Nowe instrukcje zakładały w tym wypadku oczywiście nową metodę wyłudzenia ode mnie pieniędzy.
Pan Dawid, jestem z panem na linii.
Tak, jestem.
W tej chwili dostałem informację odnośnie przeniesienia środków. W tej chwili prosiłem by przejść na aplikację mobilną i sprawdzić, czy jest włączona usługa Blik u pana.
Mhm. No korzystałem z Blika, tam kiedyś na Allegro kupowałem i płaciłem chyba Blikiem, bo tam można, tak? Na Allegro.
Dokładnie. Dobra, w takim razie prosiłbym sprawdzić także te limity transakcyjne do Blika, ponieważ w tej chwili najwyżej musimy działać przez Blika, żeby ten wirus nie trafił do pana nowego konta po prostu. W tej chwili prosiłbym sprawdzić, czy poprawnie działa ten system Blik, czy wszystko się pokazuje 6 cyferek dokładnie i sprawdzić limity dzienne i prosiłbym powiedzieć.
A co będziemy tym Blikiem robić?
Tym Blikiem będziemy przenosić pieniądze na pana nowe konto, które robot techniczny wygeneruje dla pana.
W tym momencie, jak skończymy tę sprawę, ja pana przełączam tak samo na robotę technicznego i po ukończeniu tej muzyczki, jaka będzie dla pana roboty technicznej, muszę powiedzieć panu nowy kont transakcyjny, ale to już po ukończeniu tej sprawy. I w tym momencie prosimy by pana zachować całkowitą konfidencjalność w odnośnie tej sprawy, dlatego że tą sprawą już się zajmuje tylko policja, więc w tym momencie, jak mówię panu, prosimy
by prowadzić jeszcze tak zapytam, czy jest już jakiś numer sprawy tej na policji, skoro się zajmuje, żebym mógł na przykład dopytać, jak się toczy śledztwo, skoro jestem potencjalnie poszkodowany?
Jak najbardziej pan do pana po ukończeniu naszej rozmowy do pana od razu odzwania cyberpolicji i musi pana, no jakieś będą pytania odnośnie tego odbiorcy przelewu, do którego był skierowany od razu ten przelew. Do tego Marka Kozaka, czy jest dla pana znana dana osoba i już potem pan zostanie poinformowany całkowicie i najwyżej pan zostanie zaproszony do Komendy Głównej Policji. Więc w tym momencie prosimy by sprawdzić, jak mówimy panu wcześniej, czy jest włączona usługa Blik, czy jest poprawnie pokazuje 6 cyferek i także sprawdzić limity dziennie do Blika.
Dobrze, ja
które są.
Za chwilę wrócę, bo sprawdzę to
na... Jestem pan na linii, proszę się nie spieszyć, nie stresować, wszystko teraz jest pod kontrolą,
dobrze,
więc
dobrze,
w tym momencie
dobrze.
Prosimy by wszystko poprawnie sprawdzić i powiedzieć dla mnie, to okej,
dobrze,
ja
dobrze,
sam się
dobrze.
Nie
oczekuję. Uspokajacie mnie, dobrze.
Dobra.
Tak, nowy scenariusz to wypłata czy transfer pieniędzy z pomocą Blika. Najpierw jednak trzeba pozmieniać limity na 1 zł polski, bo prawdziwe kody będzie mi dyktował Piotr i będzie je również później akceptował. Wszystko po to, żeby wiedzieć, jak dużo pieniędzy chcieli uzyskać złodzieje.
No, wydaje mi się, ustawiłem maksymalne limity, jakie tutaj dopuszcza aplikacja, czyli chyba 30 tysięcy miesięcznie jest na Blika.
Dokładnie, 30 tysięcy miesięcznie jest na Blika. Dobra, i także prosimy sprawdzić limity dziennie do tej transakcji na Blika.
Ustawiłem wszędzie maksymalne, czyli tam po te 30.
Wszędzie maksymalne. Dobra, w tym momencie dostałem informację o czasie przeniesienia tych środków, żeby bezpiecznie przenosić środki nie całą kwotą, ponieważ może ten wirus przejść na pana nowy konto, który będzie wygenerowany w tym momencie. Prosiłbym pana sprawdzić 6 cyferek, które pan widzi
ale,
w tym pliku.
Dobrze, tylko pan mówi, że ten wirus cały czas może przejść razem z tymi przelewami na nowe konto, nawet w momencie, kiedy...
Chodzi o tym, że z przelewami, może przejść z przelewami, a w tej chwili, jeżeli będziemy działać Blikiem, no to nie musi i dlatego działamy po, nie wiem, po jakieś tam może po 2000, później może po 5, no sprawdzimy, dobrze, jak dział techniczny będzie nam to nadawał, więc ja tym niestety nie kieruję, więc tylko zwłaszcza do działu technicznego.
Dobra.
W tym momencie prosimy pana sprawdzić też 6 cyfr.
Dobra, mam też i wyskoczyło mi, już widzę. Podyktować panu, tak?
Dokładnie, pan mnie podyktuje.
7.
Złodzieje podjęli w sumie 3 próby wypłaty 10 tysięcy złotych. W sensie to jest sumaryczna kwota, 4, 4 i 2 tysiące. Nieudane. Po czasie dowiedział się Piotr i przekazał mi te informacje, że te próby były podjęte w jednym z bankomatów w placówce ING. Dzięki temu do czasu, aż ta transakcja byłaby udana, nie było możliwości, żeby ustalić, w którym miejscu złodzieje operują. W tym momencie też dostałem informację od Piotra, że dużo dłużej tego nie pociągniemy i że moglibyśmy odegrać kolejną scenę, mianowicie, że mam drugi telefon na linii, zawiesić tę rozmowę, po czym po powrocie poinformować Sebastiana, że dzwonił do mnie konsultant banku, który podał mi informację, że od 4 godzin rozmawiam z oszustami, a w zasadzie od 4 godzin z przerwami jestem w kontakcie z oszustami. Jak zaproponował Piotr, tak ja spróbowałem to wyegzekwować.
...o przeniesieniu środków i już za tym ponownie będziemy po kolei działać. Niestety przepraszam pana, że tak długo czasu zajmujemy, ale niestety pan trafił w taką sytuację i no jak pan ponosi całkowitą odpowiedzialność, no to wtedy możemy, nie wiem, następne... Pan, ja powiedziałem panu wcześniej, że na rok pan będzie korzystał z konta Lux, zgadza się?
Tak, zgadza się.
Aha. Dobra, w tym momencie otrzymałem zgłoszenie, że musi być to potwierdzenie o przeniesieniu środków, prosiłem by zaakceptować. Dobra, i ja powiem panu, że w tym momencie przepraszamy jak najbardziej za taki kłopot, więc ustawię panu konto Lux do całkowitego ukończenia karty płatniczej. Czyli pan otrzymuje kartę płatniczą.
Dobra, czy może pan minutę poczekać, bo mam połączenie na innej linii, chciałem zobaczyć, bo to jakiś numer nieznany.
Tak. Proszę pana, tak. Potwierdzić wszystkie przelewy, normalnie tak.
Dobrze, ja, wie pan co, ja...
Całkowitą konfidencjalność, ponieważ jest skierowana pan na cyberpolicję, więc prosimy całkowitą odpowiedzialność, że pan przynosi środki, to jest wszystko pod
dobra, pana tytułem. Dobra, ja na chwilę wstrzymam rozmowę i zaraz wracam do pana.
Tak, dobra.
Zobaczę
dobra.
Tylko kto to.
I zakończenie tej rozmowy zaskoczyło mnie w niej chyba najbardziej. Naprawdę, oszołomiło, aż w pewnym momencie zapomniałem języka w gębie. Zanim jednak usłyszycie bez żadnych cięć kilka ostatnich minut mojej rozmowy z Sebastianem i kolegami, to krótka informacja, bo nie chciałbym, żeby ten film to była tylko taka kuriozalna historia i starałem się cały czas tutaj takie drobne przestrogi utykać w niektórych miejscach. Niemniej myślę, że najważniejsze z punktu widzenia takiego przeciętnego konsumenta internetu i przeciętnego posiadacza smartfona byłyby proste wytyczne, co zrobić, żeby nie dać się w ten sposób oszukać. I w tym momencie od Piotra z Niebezpiecznika kilka zaskakująco prostych, ale jednocześnie celnych rad.
Zresztą wydaje mi się, że rady są tak naprawdę dwie. Bardzo proste. Dzwoni ktoś z banku, rozłącz się. Nie ma znaczenia, z jakim problemem ta osoba do ciebie dzwoniła. Czy chcecie ostrzec, czy chcecie uprzedzić, czy chce ci sprzedać kredyt. Rozłącz się i sam zadzwoń na infolinię swojego banku. Jeśli to była ważna sprawa, to każdy, absolutnie każdy konsultant na infolinii będzie przy twoim koncie widział adnotację, dlaczego ktoś mógł dzwonić albo w odpowiednie miejsce cię przełączy. Ale uwaga, kiedy ty dzwonisz do banku, to ty wiesz, że dzwonisz do banku. I tutaj masz pewność tego, z kim rozmawiasz. To jak do ciebie ktoś dzwoni, to jest sytuacja, w której nie jesteś w stanie zweryfikować rozmówcy, bo pod numer dowolny telefonu można się podszyć. Jak już wiemy, można też posiadać twoje dane, które bank ma. Dlatego, że one wyciekają ze sklepów internetowych, na przykład, w których część z tych danych przecież pokazywałeś. Dlatego też ja nie jestem do końca zwolennikiem takiej metody ochrony, która funkcjonuje w niektórych bankach, a mianowicie ustawienie hasła do rozmowy z konsultantem. Można w niektórych bankach ustawić sobie hasło, na przykład dlaczego jest pan taki smutny, tak? I za każdym razem, jak pracownik z banku będzie do ciebie dzwonił, to będzie się uwierzytelniał tym, że powie właśnie to hasło, tą frazę. Można też oczywiście bardziej wulgarne i śmieszne frazy sobie ustawiać. Ale uwaga, zdarzały się przecież przypadki sporadyczne i rzadkie, ale jednak trzeba o nich wspomnieć, kiedy pracownicy banków wynosili dane klientów tych banków. Jeśli coś takiego nastąpi, no to zadzwoni ktoś do nas, przedstawi się tym hasłem, my uwierzymy, że on jest pracownikiem banku i będziemy w punkcie zero. Także lepiej za każdym razem się rozłączyć i samodzielnie nawiązywać połączenie z bankiem. To jest pierwsza rada. Druga rada to jest rada taka, którą można zastosować nawet jeśli nie obawiamy się tego typu przekrętu. Ona jest uniwersalna, pomoże nam w wielu różnych sytuacjach, a mianowicie trzymajmy nasze pieniądze i oszczędności w różnych bankach, na co najmniej dwóch czy trzech kontach. Wtedy, jeśli kiedyś będziemy mieli gorszy dzień, jeśli komuś uda się nas podejść, jeśli zgubimy kartę płatniczą, jeśli ktoś włamie się nawet do banku, nie będzie to w ogóle nasza wina i stracimy nasze pieniądze, być może chwilowo, jeśli to było akurat z winy banku, to nie będzie dramat, dlatego że zawsze mamy część naszych środków na innym koncie. Natomiast w momencie, kiedy wszystko trzymamy w jednym koszyku i my popełnimy błąd, albo bank dozna awarii, no to zostajemy tak naprawdę odcięci od naszych finansów. Więc zróbmy standardowe podejście informatyczne, trzymajmy kopię bezpieczeństwa, w tym przypadku po prostu podzielmy nasze pieniądze, część trzymajmy w jednym miejscu, część trzymajmy w drugim miejscu. To może nam pomóc w wielu różnych sytuacjach, nie tylko w przypadku tego typu ataków. No i poza tymi dwoma radami, tak naprawdę wydaje mi się, że jest jeszcze ważna jedna rzecz. Nie jest to do końca rada, nie jest to nic obowiązkowego, ale warto moim zdaniem trzymać rękę na pulsie i czytać. Czytać i pamiętać o tym, że bezpieczeństwo to jest trochę taki wyścig myszki i kotka. Czasem myszka jest szybsza, czasem kotek ją łapie. Przestępcy wymyślają nowe sposoby oszustw i w momencie, kiedy je wymyślą i zaczynają je realizować, wiele osób się o tym dowiaduje. Część pada oczywiście ofiarą, ofiarą, nagłaśnia ten proceder i w świat idzie informacja o tym, że trwają ataki na wnuczka. Co wtedy robią przestępcy? Modyfikują metodę na wnuczka w taki sposób, że jest metoda na wnuczka i na policjanta, który za chwilę dzwoni. Więc jest to jakby nawiązanie.
Po raz ostatni przypominam, moja dłuższa rozmowa z Piotrem jest na moim drugim kanale. Już w tym momencie będzie można jej też odsłuchać jako podcastu. Cała rozmowa z oszustami, z wycinanymi momentami ciszy w oczekiwaniu na przykład na przełączenie, ta część, którą zarejestrowałem jako film niepubliczny, też na drugim kanale, link w opisie, koniecznie zajrzyjcie na kanał YouTube Niebezpiecznika, na samego Niebezpiecznika też warto zajrzeć, choćby w trosce o swoje bezpieczeństwo w sieci, a teraz wielki finał. Reakcja oszustów na to, że od 4 godzin wiem, że są złodziejami. I ostrzegam, są tutaj wypowiedzi tak bezczelne, że no w życiu bym się ich po prostu nie spodziewał. Proszę uprzejmie. Halo?
Tak, tak, ja jestem z panem na linii.
Ja mam takie pytanie, bo teraz dzwonił do mnie ktoś z banku i oni twierdzą, że...
Dokładnie.
Tak, tak, ale nie, na ten numer.
Zwykły konsultant z infolinii bankowej, tak? Zgadza się?
Tak, dzwonił konsultant z infolinii bankowej i...
O potwierdzenie tej transakcji?
Tak, pytał o potwierdzenie tej transakcji
i... Co powiedział do pana?
I chciał też wiedzieć kilka innych rzeczy. Czy to, co pan teraz robi, i w sensie z którego call center pan dzwoni, czy z Polski, czy z zagranicy, i jak dużo osób oszukujecie w ten sposób dziennie?
No w tym momencie odpowiedziałem panu wcześniej, że daną sprawą się zajmuje cyberpolicja i od tego momentu dana sprawa jest przekazana około pół godziny temu. Jest przekazana i na razie podejrzewamy wszystkich konsultantów bankowych w tych machinacjach, ponieważ pan dane osobowe, jak pan powiedział, pod nagrywaną rozmową pozostają tylko w banku. Zgadza się?
No nikt mnie właśnie nie weryfikował po danych osobowych i rozmawiamy już od ponad 4 godzin w komunikacji jesteśmy, stąd... Chciałem wiedzieć po prostu, no jak dzwonicie tak do ludzi, to jak dużo się nabiera i czy dzwonicie z Polski?
Nie rozumiem pana do końca. W tym momencie pana szotki...
Znaczy, to ja może wyjaśnię. Ja teraz poświęciłem kawał czasu w piątek wieczorem, żeby sobie zrobić trochę dobrej zabawy i porozmawiać z kimś, kto mnie próbuje oszukać na grube pieniądze. I po prostu na koniec chciałbym mieć nagrodę jeszcze taką finalną z tej zabawy, żeby się dowiedzieć, czy dzwonicie z Polski, czy nie. Jak dużo osób jesteście w stanie w ten sposób oszukać? Gdzie macie call center?
W tym momencie, jak powiem panu wcześniej, jeżeli pan posiada jakiekolwiek wątpliwości, pan może sprawdzić numer infolinii kontaktowej w tej chwili.
Ja wiem, że mogę sprawdzić, ale wiem też, że można się podpiąć pod cudzy numer infolinii kontaktowej.
No właśnie nie wiem, takiego sposobu pan wie?
Tak, znam. Ja akurat znam.
Dobra, w takim razie zaprosimy pana do podsłuchki naszego banku, żeby pan się podzielił tą informacją. I w tym momencie prosimy powiedzieć, czy pan osobiście dokładnie nie potwierdzał blika do przeniesienia środków na konto wygenerowane. Zgadza się?
Nie miałem podstaw, żeby potwierdzać jakiekolwiek bliki na to, żeby pieniądze przelać komuś za nieuczciwe działanie. No. Przecież ja doskonale wiem od 4 godzin, że wy mnie to próbujecie zrobić na grube pieniądze i tylko chciałem zobaczyć, jak bardzo jesteście zdeterminowani.
Czyli pan 4 godziny z nami rozmawiał i od razu wiedział, że jesteśmy oszustami?
Tak.
I pan dlatego nie potwierdzał te transakcje?
No między innymi dlatego.
Ja ci mówię, stary, co ty gadasz? Dobra. W takim razie dawaj przynajmniej jedną transakcję nam przełaj i na tym się kończymy.
No, na jakiej zasadzie? Ja wiem, macie wiarygodną historię, myślę, że też dobrze się tam bawicie, ale no nie pójdzie żadna transakcja, bo to jest najgorsze działanie. No, jesteście w moim pojęciowym worku na równi z ludźmi, którzy okradają starców na garnki, a nawet gorzej.
Ale na grubo, no 4 godziny gadałeś z nami.
No gadałem z wami 4 godziny, miałem bardzo dobrą zabawę. Myślę, że nie wiem, jak chcesz się przedstawić prawdziwym imieniem i nazwiskiem, to możesz się przedstawić, to może jeszcze ktoś o tobie w Polsce usłyszy.
Dobra, w takim razie, no to w tym momencie ja dziękuję panu za współpracę, życzę miłego wieczoru w piąteczek.
No, ja wam jednak życzę, żebyście zmienili branżę, bo to nie przejdzie.
Dobra. No to dawaj przynajmniej jedną transakcję w takim razie polecimy.
Ale co to znaczy dawaj jedną transakcję polecimy? Chciałeś mnie przed chwilą zrobić na 37 fikcyjnych tysięcy, a teraz dawaj jedną transakcję? Chciałeś mnie oszukać i ja mam cię nagrodzić za to, że stworzyłeś jakąś wiarygodną, czy stworzyłeś, dostałeś skrypt wiarygodny?
No stary, no z tobą gadaliśmy 4 godziny, no przynajmniej tam z pięć tych, to można poradzić, to?
Z pięć tych? Pięć czego?
Dobra, no to dawaj nie pięć, dawaj przynajmniej z tych jakoś zarzuć nam, no i na tym się kończymy rozmowę. No przynajmniej, no co ty stary, no naprawdę, 4 godziny jesteśmy w takiej rozmowie. No,
słuchaj,
przynajmniej no, jedną tych nam zarzuć, ja ci
w jakim,
potwierdź jednego blika tylko.
W jakim kraju?
No, na tychę.
W jakim kraju, powiedz mi, nagradza się ludzi za próbę oszustwa, nawet wiarygodnego? Czy ty znasz, czy ty chciałbyś na przykład w zamian za to, że ktoś, nie wiem, sklepowa przez godzinę będzie ci pluła do zakupów, chciałbyś jej dać dychę za to, że naprawdę musiała dużo śliny wyprodukować? No proszę cię.
Dobra, David, ale jesteś zabawny, ponieważ na 4 godziny gadałeś z nami.
Jestem bardzo zabawny.
No nie wiem, no tak naprawdę, no z tych, no coś, nie wiem, na jakieś piłko, nie? Nie pójdzie?
Ja...
Dobra, dawaj przynajmniej 500, no ludzie, no naprawdę ludzie działają, ludzie się starają, a ty, no co ty?
Ja wiem, że no to nie jest tak pewnie, że jesteś...
No co ty?
No, ale... Powiedz mi, w jakim światopoglądzie ty funkcjonujesz, że za próbę oszustwa ja mam ci dać nagrodę? No to tak jakbyś na mnie wyskoczył na ulicy z pięściami, ja bym cię pobił, a potem jeszcze dał ci nagrodę za to, że tak, fajny no, sparring.
No, ty myślisz, że... No co ty gadasz, jakby ty mnie pobił?
No wiem, że nie pobiłbym cię, bo pewnie nie dzwonisz nawet z Polski, no, nie wiem, z Rosji.
No co my nie jesteśmy ludźmi, zawsze się dogadamy.
No, najwyraźniej nie, bo jak dla mnie to jesteś na najniższym poziomie robiąc to, co robisz i no nie mam podstaw, żeby ci cokolwiek za to dawać, poza tym, że no zrobiłeś mi wieczór, no. Dobrą znajomość nawiązałem.
Kończymy, ponieważ za infolinię płacić nie chcesz, jak powiedziałem, no to wiesz, o co chodzi. Ja za to płacę, a ty tylko 4 godziny gadać chcesz, kurwa, no to jest śmieszne, rozumiesz?
Oj, to nie jest śmieszne.
Za infolinię, nie?
To nie jest śmieszne, mój drogi. Przynajmniej nie z twojej perspektywy. Z twojej perspektywy to powinno być żałosne.
Dobra, stary się. Trzymaj się za ręce i wiesz co, to się ogarnie, bo jedziemy skoro do lasu. Walić będziemy.
Co będziecie robić?
Do jakiego lasu pojechał z kolegami i co będzie tam walił człowiek, który przedstawił mi się imieniem Sebastian? Nie wiem. Ale jeżeli jeszcze do mnie kiedyś zadzwoni, nie omieszkam zapytać. A gdy odpowie, niezwłocznie dam wam znać. Do zobaczenia, do usłyszenia.